Witam Państwa serdecznie w Pszowie. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Po wyjściu z punktu informacji turystycznej stańmy do niego plecami. Przed nami skwer, a za nim ruchliwa ulica Traugutta. Proszę do niej podejść i skręcić w lewo. Pszów to niewielkie, kilkunastotysięczne miasteczko położone na jednym z najwyższych wzniesień południowej części Górnego Śląska. W krajobrazie miasta dominują smukłe wieże bazyliki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz kominy i szyby nieodległej kopalni węgla kamiennego Anna. Niestety wydobycie węgla w Pszowie już się kończy, po prostu czarnego złota brakuje pod ziemią. W ciągu blisko 200 lat pracy kopalni tutejsi górnicy wydobyli na powierzchnię około 150 milionów ton węgla, sięgając pod ziemię poziomu 1000 metrów. Pszowiki, bo tak określa się mieszkańców Pszowa, są jednak optymistami. Zresztą jak nimi mają nie być, skoro czczą w tutejszym sanktuarium Matkę Bożą Uśmiechniętą. Powinniśmy już dochodzić do ruchliwej ulicy. Przypominam, skręcamy w lewo i idziemy dalej prosto. Idziemy prosto wzdłuż ulicy Traugutta. Na najbliższym przejściu dla pieszych proszę przejść na drugą stronę i kontynuować spacer wzdłuż głównej drogi. Nasze spotkanie z Pszowem rozpocznijmy od podróży w odległą przeszłość. Znają już Państwo położenie Pszowa na malowniczo pofalowanym płaskowyżu rybnickim, w pobliżu szeroko otwartej na świat Bramy Morawskiej. Przed ponad 1000-leciem te właśnie tereny, rozciągające się na obydwu brzegach rzek Odry i Olzy, wybrało sobie na miejsce do życia słowiańskie plemię Golężyców, zwanych też Gołęszycami. Niedaleko stąd, w bukowym lesie na granicy Pszowa i niedużej wioski o nazwie Lubomia, znajdują się pozostałości największego grodziska Golężyców. W wiekach VIII i IX kontrolowali oni z niego bardzo ważny szlak handlowy, biegnący z północy na południe Europy. Mimo upływu tylu wieków, lubomskie grodzisko wciąż wywiera duże wrażenie. Szczególnie jesienią, kiedy drzewa i krzewy są już ogołocone z liści, świetnie widoczne są wysokie wały. Można nawet dostrzec ślady po dwóch bramach. Przypominam, na przejściu dla pieszych proszę przejść na drugą stronę i kontynuować spacer wzdłuż głównej drogi. Jak gród wyglądał w dniach świetności, dowiemy się, odwiedzając muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Umieszczono w nim pieczołowicie stworzoną makietę grodziska. Tam też zobaczymy tysiące zabytków wydobytych w Lubomii przez archeologów. W tym fragment zbroi zwanej kolczugą, uplecionej z metalowych kółek. Po upadku Golężyców na tym obszarze Śląska kształtowała się granica między państwami czeskim i polskim. Na przełomie IX i X wieku tereny te należały już do państwa Piastów, dla których Śląsk był jedną z ostatnich zdobyczy terytorialnych. Według niektórych badaczy Pszów jest jednym z najstarszych miast ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Pierwsza wzmianka historyczna ma pochodzić z 973 roku. Wspomina ona o granicach biskupstwa praskiego, w skład którego wchodziło plemię Psołane. Ale faktyczne początki Pszowa to połowa XIII wieku, kiedy na tronach książęcych w Raciborzu i Opolu zasiadali przedstawiciele Piastów Śląskich. W styczniu 1265 roku jeden z nich, znany z intensywnej działalności osadniczej książę Władysław Opolski, pozwolił niejakiemu Richulfowi lokować miejscowość Pszów. Tenże Richulf został jej pierwszym sołtysem. Wiadomo, że już w tym wieku istniał w wiosce drewniany kościół. Znamy nawet imię jednego z ówczesnych proboszczów – Jaśko z Pszowa. W XV stuleciu natomiast stanęła tutaj świątynia murowana. Ciekawa jest legenda o okolicznościach jej powstania. Drewniany kościółek był już stary i bardzo zniszczony. Pszowski proboszcz podjął się więc budowy nowego, murowanego. Pszowianie przystąpili do pracy i zwieźli materiał budowlany na miejsce. Po nocy okazało się, że został on bezgłośnie przeniesiony na sąsiedni pagórek. Ksiądz i wierni wzięli to za psikus i przetransportowali wszystko z powrotem. Jednak sytuacja wkrótce się powtórzyła. Świątobliwy dobrodziej zrozumiał, że to sam Bóg chce, by świątynię wzniesiono na miłym mu wzgórzu. Tak też się stało. Nad wejściem do kościoła umieszczono napis: „Błogosławione miejsce, które Bóg sam sobie obiera na dom”. Kilka wieków później, w 1743 roku, na miejscu tej świątyni zbudowano obecną pszowską bazylikę mniejszą. Powróćmy do dziejów miasta. Śląsk w XV wieku uznawał już zwierzchność królów czeskich, a od początku XVI wieku cesarzy niemieckich z rodu Habsburgów. Pszów zaś na kilka wieków miał wchodzić w skład rozległego, należącego do możnych arystokratów, wolnego państwa rybnickiego. Przypominam, idziemy dalej prosto wzdłuż ruchliwej ulicy Traugutta. Z tych czasów warto przytoczyć jedną historię, dodajmy tragiczną historię. Mianowicie w 1667 roku na rynku w nieodległym Raciborzu stracono oskarżoną o konszachty z szatanem czarownicę z Pszowa. Biedna kobieta nazywała się Agnieszka Wilkowa. Spłonęła na stosie. Co ciekawe, w okolicach dzisiejszego dworca autobusowego do lat 70. ubiegłego stulecia stała cenna pamiątka z okresu, kiedy władali Pszowem możni Wilczkowie, Węgierscy czy Lichnowscy. Wtedy to dopiero wyburzono tak zwany dwór pszowski, którego początki sięgały XV wieku. Przypominam Państwu, że zmierzamy na centralny plac Pszowa. Znajduje się na nim obelisk upamiętniający przyłączenie Śląska do Polski, odrodzonej po prawie półtora wieczu zaborów. Miało to miejsce w 1922 roku. Nasze spotkanie z Pszowem rozpocznijmy więc od dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się tutaj po zakończeniu I wojny światowej. Śląsk w tym czasie wchodził w skład państwa niemieckiego. Jednak jego mieszkańcy byli bardzo podzieleni. Niemcy nie chcieli żadnych zmian. Polacy w większości pragnęli przyłączenia do odbudowującej się Polski. W sierpniu 1919 roku wybuchło pierwsze z trzech powstań śląskich. W Pszowie miało ono wyjątkowo tragiczny przebieg. Wszystko zaczęło się od strajku na Grubie, czyli w kopalni Anna. Powstańcom rozdano broń, a na ich czele stanął miejscowy górnik Józef Tytko. Sprawnie poradzono sobie ze strażą przemysłową i niemieckimi żandarmami. Szybko opanowano też całą miejscowość, co ogłoszono całemu światu wywieszeniem polskiej flagi na gminnym maszcie. Radość Polaków nie trwała jednak długo. Wkrótce do Pszowa dotarły oddziały regularnej armii niemieckiej, które stłumiły powstanie. Ranny Józef Tytko został ujęty przez wrogich żołnierzy. Rozstrzelano go w centrum miasta, niedaleko stąd. Tego samego dnia poległo jeszcze trzech innych powstańców. Bohaterskiego Tytkę pochowano na cmentarzu parafialnym, znajdującym się nieopodal bazyliki. Uhonorowano go pamiątkową tablicą, wmurowaną w 10. rocznicę tragedii, w jedną z kamienic znajdujących się w centrum Pszowa. Wydarzenia z 1919 roku nie zakończyły jednak krwawych zmagań o przynależność państwową Śląska. A tymczasem dochodzimy do centralnego placu Pszowa. Po prawej stronie ulicy powinni Państwo widzieć cofnięty budynek Miejskiego Ośrodka Kultury oraz banku, a jeszcze dalej zadrzewiony skwer. Idziemy dalej wzdłuż głównej drogi. Na zadrzewionym skwerze znajduje się pomnik. Proszę go odnaleźć. Znajdujemy się w centrum Pszowa. Przypominam, szukamy kamiennego obelisku umieszczonego na skwerze między drzewami. Proszę kierować się na wysoki maszt w biało-czerwonych barwach, a ja będę kontynuował opowieść o zrywach powstańczych. Po pierwszym w następnych latach wybuchły dwa kolejne. Zwycięskie dla polskiej strony efekty przyniósł zryw z maja 1921 roku. Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć mężnych mieszkańców Pszowa. Wielu z nich wchodziło w skład 14 Wodzisławskiego Pułku Piechoty Wojsk Powstańczych. Jego żołnierze opanowali teren aż po Odrę. Do krwawych zmagań doszło w pobliżu wsi Olza, gdzie niemiecki pociąg pancerny przedarł się przez linię powstańców. Nie było na niego mocnych. Wtedy dowódca jednego z batalionów, Edward Łatka z Pszowa, skrzyknął górników z Anny, którzy na prędce zestawili pociąg pancerny własnej roboty. Połączyli węglarki, załadowali je podkładami kolejowymi, postawili na nich karabiny maszynowe oraz działa polowe i z impetem ruszyli na pociąg przeciwnika. Ten prędko się wycofał. Front utrzymano. Edward Łatka nie mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Zginął od kuli niemieckiego snajpera. Ale tereny aż po Odrę weszły w skład Nowej Polski. Stańmy przodem do pomnika. Z miejsca, w którym stoimy, doskonale widać kościelne wieże. Udajmy się teraz do bazyliki. To następny punkt naszej wycieczki. Proponuję skorzystanie z alejki, która znajduje się na prawo od pomnika. Dalej droga wiedzie wzdłuż parkingu i przez przejście dla pieszych. Proszę więc zachować ostrożność. Na przejściu można wcisnąć pauzę. Skoro obraliśmy sobie za kierunkowskaz wieżę kościoła, proszę posłuchać wiersza księdza profesora Jerzego Szymika, rodowitego Pszowika. Wiersz ma tytuł Ksiądz Skwara, Pszowski Farosz, buduje wieżę bazyliki. Późny wrzesień, druga połowa XIX wieku. Wieżom przybywało strzelistości, kronice Pszowa przybywało stronic, skwarze ubywało zdrowia. Pierwsze szrony błyszczały rankami na gałębiach jarzębin i hebzu, a ciemna wilgoć szła od łangu spod szczybnej kampy i lepką mgłą oplatała pola i ludzi. Październik stał już pod syryńskim lasem, na granicy mroku i światła, i przyglądał się ze współczuciem życiu, które tliło się we wsi jak dogasający knot gromnicy. Marząc o niedostępnych gniazdach, nad kikutami wież kołowały kawki. Farożowi ubywało ufności, przybywało zwątpienia, jak to pod wieczór. Na zepłociu wybuchały pożary, na dołach głód. Umierały niemowlęta, Anna fedrowała słabo. Ludzie zaczęli wyjeżdżać do kopalni Westfalii. I musiało to być wtedy o wczesnym zachodzie. Ksiądz Skwara wychodzi przed probostwo i widzi, jak wrześniowe światło opiera się, miodowe, o kasztany przed kościołem. I rozumie w tej jasności łagodnej ta ziemia, żadna inna. I odtąd wieże przekłuwają niebo na wylot, sprowadzając deszcz łaski. Z niej jestem. Przed państwem bazylika mniejsza pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Sanktuarium Matki Bożej, Uśmiechniętej. Zapraszam do środka. Proszę przysiąść w jednej z ostatnich ławek, tak żeby mieć dobry widok na wnętrze kościoła. W ołtarzu głównym umieszczono wizerunek Matki Bożej Pszowskiej. Przed jej pogodnym obliczem przerwijmy na pewien czas opowieść o najtrudniejszym okresie wielowiekowego polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Że nie zawsze przypominało ono porzekadłowe relacje między psem i kotem, świadczy historia sanktuarium. Proszę posłuchać relacji dawnego kronikarza. Do Pszowa na Pądź przychodzą nabożni niemieckiego, morawskiego, a osobliwie polskiego języka z następujących miast: z Mikołowa, Pszczyny, Żorów, Skoczowa, Cieszyna, Frytku, Mistka, Frysztatu, Bogumina, Opawy, Koźla, Gliwic, Rybnika, Wodzisławia i przyległych wsi tych miast i miasteczek. Niemieckie procesje przychodzą z Szywałda przy Gliwicach. Czyli od kiedy czci się w tej części Śląska Najświętszą Panienkę, u jej stóp mieszają się polskie "Módl się za nami" z niemieckim "Heilige Maria, bitte für uns" czy czeskim "Oroduj za nas, Swata Boży Rodiczko". Zanim przyjrzymy się z bliska architekturze świątyni oraz jej wnętrzu, proszę posłuchać historii cudownego wizerunku Maryi. W 1722 roku, kiedy Pszów należał do cesarskich Habsburgów, jego mieszkańcy wyruszyli z tradycyjną pielgrzymką do Częstochowy na Jasną Górę. Wędrowali pod przewodem księdza wikarego, ponieważ ich proboszcz, ksiądz Grzegorz Ponczoszek, zaniemógł. W prezencie dla niego kupili w Częstochowie kopię obrazu Czarnej Madonny. Niestety w drodze powrotnej malowidło uległo uszkodzeniu i potrzebowało naprawy. Trafiło więc w ręce wodzisławskiego malarza Fryderyka Siedleckiego. Ten, zamiast obraz odnowić, przemalował go. Oblicze Madonny pojaśniało, ozdobił je także delikatny uśmiech. Taki wizerunek zawisł w pszowskim kościele pod wezwaniem wszystkich świętych. I szybko zyskał miano cudownego, a Pszów zaczęły odwiedzać coraz liczniejsze pielgrzymki z całego Śląska. Wkrótce okazało się, że kościół wszystkich świętych jest za mały, aby pomieścić wiernych. Podjęto decyzję o budowie nowego, większego. W latach 40. XVIII stulecia stanął ten oto budynek, tyle że pozbawiony początkowo charakterystycznych wysokich wież. Projektował go mistrz murarski z Karniowa w dzisiejszych Czechach. Nadał on świątyni wciąż obowiązujące wówczas cechy stylu barokowego. Wyróżnia się on bardzo wyszukanymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz bogatym zdobnictwem. Wracając do obrazu, piękne i kosztowne korony Marii i Jezusa dwukrotnie skusiły świętokradczych złodziei. Pierwszej kradzieży dokonano w roku 1976. Koron nie odzyskano. Dlatego już 3 lata później odbyła się uroczystość powtórnego uwieńczenia koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. I na te połasili się złodzieje w 1989 roku. Na szczęście po roku winnych ujęto, a insygnia wróciły do bazyliki. Opuśćmy teraz kościół i przystańmy przed jego fasadą. Nad wejściem głównym jest ona lekko wypukła, wyżej natomiast wklęsła. W elewacji znajdują się także typowe dla baroku nisze z figurami świętych. Dumą pszowików są symetryczne wieże. Dobudowano je dopiero w połowie XIX wieku, o czym była mowa w cytowanym wierszu. Sięgają 52 metrów. Ich dostawienie jest zasługą wieloletniego proboszcza pszowskiego, wspominanego księdza Pawła Skwary. Miało to być podziękowanie Bogu za udaną na Śląsku akcję abstynencką, czyli skuteczną walkę z plagą pijaństwa. Z inicjatywy księdza Skwary powstały także stacje drogi krzyżowej wokół świątyni. Jeśli chcą Państwo zobaczyć tego pracowitego kapłana, to jego zdjęcie znajduje się na kaplicy grobowej, która stoi tuż obok kościoła. W tym miejscu warto wspomnieć innego kapłana, którego wizyta w bazylice zapadła mieszkańcom Pszowa w pamięć. 16 czerwca 1968 roku sanktuarium odwiedził kardynał Karol Wojtyła. Przyszły papież odprawił w bazylice poranną mszę świętą, a później słuchał opowieści o mieście i jego mieszkańcach. Stańmy teraz twarzą do głównego wejścia do kościoła. Proszę spojrzeć w prawo. Na lewo od kamiennego obelisku znajduje się wyjście z placu kościelnego. Proszę się udać w tym kierunku i zatrzymać na schodkach. Zachęcam Państwa do odwiedzin Pszowa w drugą niedzielę września. W tym dniu odbywają się uroczystości odpustowe, na które ściągają tysiące pielgrzymów. Ołtarz główny ustawia się wtedy na stopniach przed wejściem do sanktuarium. Za chwilę powinniśmy dojść do ulicy. Zatrzymajmy się na stopniach i spójrzmy na wprost. Znajduje się tam uliczka prowadząca na mały placyk. Tam się udamy. Proponuję skorzystać z pasów dla pieszych, które znajdują się po lewej. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie ulicy. Przypominam, idziemy uliczką na wprost wyjścia z placu kościelnego. Od uśmiechniętej pani musimy powrócić do tragicznej historii pierwszej połowy ubiegłego wieku. Po niespełna 20 latach wojna znowu zawitała do Pszowa. 1 września 1939 roku armia niemiecka zajęła bez walki miasto. Prześladowania dotknęły głównie byłych powstańców śląskich oraz funkcjonariuszy państwa polskiego. Przy bazylice znajduje się pomnik poświęcony tym, którzy wojny nie przeżyli. Znaleźli śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych, zostali zamordowani przez radzieckie NKWD w Katyniu, zginęli w partyzantce. Kierujemy się teraz do zbudowanego z czerwonej cegły budynku parafialnego. Już go zresztą widać po drugiej stronie niewielkiego placu. To ten dom z tablicą pamiątkową na ścianie. W latach ostatniej wojny hitlerowcy umieścili w nim tzw. Polenlager, czyli obóz przesiedleńczy dla Polaków wyrzuconych ze swoich domów, leżących na terenach włączonych do Rzeszy. Osoby te wykorzystywano do niewolniczej pracy. Wielu więźniów zmarło. Ich masowy grób znajduje się w Rydułtowach. Powróćmy teraz tą samą drogą do głównej ulicy pod kościołem. Pięknie prezentują się stąd wieże pszowskiej bazyliki. Ich szczyty nie są powszechnie dostępne, a szkoda, bo rozciąga się z nich wyjątkowo malowniczy widok. Pszów leży na wzgórzu płaskowyżu Rybnickiego. Stojąc przy barokowym hełmie, patrzymy więc na Śląsk z wysokości około 370 metrów nad poziomem morza. Na południu pod nami wije się Odra, tworząc szeroką dolinę. Za nią rozciąga się płaska Brama Morawska. Z prawej strony ograniczają ją wysokie wzniesienia Sudetów, z lewej wierchy Karpat. Przez bramę tę od tysiącleci wędrowali ludzie z południa na północ. Jej bliskość powoduje częste kaprysy pogody w Pszowie. Już przed ostatnią wojną pisano: Nizina Odrzańska zdaje się w porze latowej być przyczyną licznych burz gradowych wyładowujących się nad Pszowem i okolicą. Wtedy następuje bowiem nagła wymiana mas powietrznych pomiędzy doliną i okoliczną wyżyną, po czym zwykle następuje burza gradowa nadchodząca z Niziny Odrzańskiej. Spójrzmy zatem od czasu do czasu uważnie w niebo. Powinniśmy dochodzić do głównej ulicy. Przy niej skręcamy w prawo i cały czas trzymajmy się chodnika po tej stronie jezdni. Przed nami dłuższy spacer do kopalni węgla kamiennego Anna. Zakład ten jest nierozerwalnie związany z historią Pszowa. Czas przejścia wykorzystam głównie na opowieść o kopalni, która jest coraz bliżej. Również w naszej opowieści zbliżamy się do czasów, kiedy powstała. W połowie XVIII wieku Śląsk zbrojnie zagarnęło Królestwo Prus, którego władcy w drugiej połowie XIX stulecia ustanowili Cesarstwo Niemieckie. To właśnie wtedy na Śląsku doszło do rewolucji przemysłowej. Historia górnictwa w Pszowie rozpoczęła się w 1832 roku. Za tworzenie kopalni Anna wziął się burmistrz Rybnika, Ferdinand August Fritze. Pierwszy węgiel wydobywano z głębokości 31 metrów przy pomocy koszy i ręcznego kołowrotu. Po ponad 20 latach w pobliżu Anny kupiec z Raciborza Józef Doms uruchomił drugi szyb, który nazwał Jan. Wkrótce doszło do połączenia dwóch zakładów w jeden, który w drugiej połowie XIX stulecia zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. Kopalnie rozbudowywano o nowe obiekty, zwiększano wydobycie i zatrudnienie, wprowadzono maszyny parowe. To właśnie w Pszowie skonstruowano pierwszą na Śląsku wiszącą kolejkę linową, która połączyła Annę ze stacją kolejową w Rydułtowach. Wreszcie, pod koniec owego stulecia, właścicielami kopalni stali się Friedlanderowie, berlińscy przedsiębiorcy, którzy powołali do życia rybnickie gwarectwo węglowe. W ich posiadaniu kopalnia rozkwitła, stając się z czasem jedną z największych na Górnym Śląsku. Pracujący dla Friedlanderów słynny architekt Hans Pölcik zaprojektował budynek elektrowni. W Pszowie powstało też osiedle robotnicze z familokami, czyli charakterystycznymi domami dla górników z rodzinami. W 1928 roku w kopalni wydobyto ponad 1 milion ton węgla. Taki wynik osiągnięto na Górnym Śląsku po raz pierwszy. Górnicy z Anny ciężko pracowali, ale w zamian dostawali między innymi zdrowotne kąpiele. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Podczas prac podziemnych w kopalni natrafiono na warstwy wodonośne z wodą siarkową. Pompowano więc ją do górniczej łaźni. Co ciekawe, tutejsze wody zdrowotne wykorzystywane były od początku XIX wieku w graniczącej z Pszowem zawadzie. Przedsiębiorczy były wojskowy uruchomił tam bowiem niewielkie uzdrowisko, które przez pewien czas cieszyło się nawet dość dużym powodzeniem. Obecność kopalni w Pszowie nie oznaczała jednak powszechnego dobrobytu jej mieszkańców. Również stąd emigrowano w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Na problemy bytowe nakładał się także narastający konflikt polsko-niemiecki. Przypominam, że idziemy wzdłuż głównej drogi, która biegnie lekko w lewo. Pomału będziemy kończyć naszą opowieść. Przejawem konfliktu była niezwykła historia Franciszka Chruszcza. Był on wzorowym obywatelem pruskim, a później niemieckim. Walczył w kilku wojnach, pracował jako górnik w różnych kopalniach. Niestety w 1903 roku zwolniono go z pracy w Annie za namawianie robotników do głosowania na polskich kandydatów do niemieckiego parlamentu. Później dotknęły go kolejne prześladowania. Odmówiono mu postawienia domu w Pszowie. Zamieszkał więc w oborze, w której ulepił piec. To nie spodobało się władzy. Do Chruszcza przyszedł żandarm i nakazał wynieść się ze skromnego mieszkania. Górnik się zdenerwował, chwycił za strzelbę i zabił żandarma. Później odebrał życie sobie. Do dziś trwają spory, czy Chruszcz to śląski Drzymała, czy zwykły desperat. Powróćmy do historii kopalni. Podczas ostatniej wojny została ona przez hitlerowców odebrana spadkobiercom Friedlanderów, którzy byli żydowskiego pochodzenia, ale pracowała bez przerwy. Po wojnie upaństwowiono ją. Między innymi dzięki jej obecności Pszów w 1954 roku przekształcił się w miasto. Co prawda w 1975 utracił samodzielność i został włączony w granice Wielkiego Wodzisławia Śląskiego. Ale mieszkańcy nie pogodzili się z faktem bycia dzielnicą i w latach 90. wywalczyli przywrócenie praw miejskich. Ostatnia tona węgla wyjechała z Anienki, jak zdrobniale nazywają kopalnie górnicy, 11 kwietnia 2012 roku. Po blisko 180 latach fedrowania pod Pszowem zostało bardzo mało czarnego złota. Kilka miesięcy wcześniej, podczas ostatniego święta Barbórki, przeniesiono uroczyście obraz górniczej patronki z cechowni do pszowskiego sanktuarium. Dla górników wiara zawsze była bardzo ważna. Przed wizerunkiem świętej Barbary modlą się przed rozpoczęciem pracy, a witają tradycyjnym Szczęść Boże. W Pszowie ta religijność przejawiła się też w inny sposób. Jeśli zdecydują się Państwo na kontynuację spaceru, to na północ od terenów kopalnianych ukaże się Kalwaria Pszowska. Nasza wycieczka zakończy się jednak przy szybie Anna. Proszę się zatrzymać, gdy będą mieli Państwo dobry widok na niego. Kalwaria Pszowska to jedna z czterech na terenie województwa śląskiego, odwzorowująca miejsce męki pańskiej w Jerozolimie. 14 neobarokowych kapliczek powstało w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego wieku. Są rozsiane po lesie, porastającym niewysokie wzniesienia. Wąska jest tutaj granica pomiędzy zgrzytami, hukiem, trzaskami kopalni, a szelestem liści pod nogami pielgrzymów czy szeptem ich modlitw. Warto tego doświadczyć samemu. To już koniec naszej wycieczki po Pszowie. Przed momentem wspomniałem Państwu o huku, trzaskach, szumach. Wypada mi jeszcze powiedzieć o muzyce i łzach. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Z Pszowa pochodzi jeden z najpopularniejszych zespołów grających lekką odmianę muzyki rockowej, zespół Łzy. Wypromowali wiele przebojów, jak na przykład Agnieszka już dawno, Narcyz się nazywam, Jestem jaka jestem. Jaki jest Pszów, Państwo już wiedzą. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszym mieście.